No to skoro czas, to czas, a okazało się, że piosenkę znam bardzo dobrze, tylko nie miałem pojęcia, że tak się właśnie nazywa. Ale to jest nie pierwsze i nie ostatnie, mam nadzieję, odkrycie i nauka, która płynie z dzisiejszego poranka wnet. Gazety na radiowym stole są i najpierw porównam, jakoś wczoraj porównywaliśmy dwa wywiady dwóch pań minister co do testu przedsiębiorcy, to teraz porównajmy sobie dwie gazety, tak podniosę ręce do góry, żeby dobrze widzieć, nie wiem czy dobrze, ale w lewej ręce trzymam Nasz Dziennik, a w prawej Gazetę Polską Codziennie, może powinno być odwrotnie, ale to już rzecz uznania albo przypadku. Nasz Dziennik na pierwszej stronie pisze: Waszyngton naciska, USA próbują wymusić na Polsce bezprawny, pozasądowy transfer pożydowskiego majątku. Piotr Fałkowski pisze na stronie pierwszej naszego dziennika. Gazeta Polska Codziennie, druga ręka i taki oto tytuł na pierwszej stronie: USA ucinają spekulacje w sprawie ustawy 447. Polska była ofiarą II wojny światowej, ucierpiała w sposób straszliwy, nie było polskich obozów zagłady, nie pilnowali ich polscy strażnicy, powiedział w Warszawie specjalny wysłannik władz USA do spraw walki z antysemityzmem Alan Carr. Jak dodał, komentowana szeroko tak zwana amerykańska ustawa 447, Just Act, o zadośćuczynieniu dla ofiar Holokaustu nie wymusza na Polsce żadnych działań prawnych. I co państwo o tym sądzą? To jest tekst, dokończenie na stronie 7. Zaraz podam państwu autora, żeby to porównanie było pełne. Ten tekst o tym, że ustawa 447 nam nie grozi, napisał Maciej Kożuszek, który być może znajdzie dzisiaj swoje miejsce w popołudniu wnet, na które już państwa serdecznie zapraszam. I teraz co państwo o tym sądzą, bo jestem bardzo ciekawy, jak ta walka na prawicy, na to, jaka jest prawda, się rozwinie, to jeszcze raz przejdźmy do naszego dziennika. Otworzyłem stronę 6, gdzie jest dokończenie tegoż okładkowego tekstu i pierwszy akapit brzmi następująco. Albo nie pierwszy, jakiś środkowy, niedomówienia pana Kara, bo do tych słów odnosi się Gazeta Polska Codziennie i dziennikarz Piotr Fałkowski, dziennikarz naszego dziennika, pisze tak. Gość z Waszyngtonu postawił na łagodne niedomówienia. Z jednej strony nie ma mowy o żadnych konkretnych roszczeniach w ustawie Just. Nie padają nazwy państwa ani sumy należności. Z drugiej strony cały czas politycy i dyplomaci amerykańscy mówią o konieczności rozwiązywania kwestii regulacji mienia ery Holokaustu. To są wnioski, które dziennikarz naszego dziennika wyniósł z wczorajszego spotkania ze specjalnym przedstawicielem USA i żeby była pełna symetria, to weźmy jakiś kawałek z tekstu Macieja Kożuszka z Gazety Polskiej Codziennie. Polska ofiarą, a nie katem. Amerykański dyplomata podkreślił też, że w dyskusji na temat Holokaustu trzeba pamiętać, że Polska także była ofiarą niemieckiej i sowieckiej agresji. Ważne, żeby powiedzieć, że Polska była ofiarą II wojny światowej. Polska ucierpiała w jej efekcie w sposób straszliwy, mówił ten pan Alan Carr, który robił karierę w polskich mediach, bo przyjechał do Polski i się z dziennikarzami spotkał. Pan Carr odniósł się też do sprawy antysemityzmu, podkreślił, że mamy do czynienia ze wzrostem tego zjawiska na całym świecie. Jako jedno z jego głównych źródeł wymienił Iran, który prowadzi antyizraelską i antysemicką narrację. Tak mówił do polskich dziennikarzy specjalny wysłannik Donalda Trumpa. Zresztą ustawa 447, ta amerykańska i polskie reakcje jeszcze dzisiaj w poranku wnet znajdą swoje miejsce. To jeszcze w przeglądzie prasy 6 minut po godzinie 8. To jeszcze mamy chwilę. Zostańmy przy Gazecie Polskiej Codziennie. Polscy eksperci podpatrzą na oględziny tu 154M, w której o tym mówiliśmy w poranku i w popołudniu, że jest stanowisko premiera, który je wyraził przed wlotem do Rumunii na szczyt liderów, że warto, żeby w końcu Polski, żeby wrak wrócił do Polski, bo jest polską własnością i też straszliwym świadectwem dramatu smoleńskiego, ale też cieszył się, że w końcu polscy eksperci będą mogli uczestniczyć w badaniach wraku. Jan Przemyłski, dziennikarz Gazety Polskiej, codziennie pisze o podpatrzeniu, że to by wskazywało, że jednak nie jest pewien tego, czy to będzie takie równoprawne i wartościowe działanie polskich śledczych, a rzeczywiście wczoraj do Smoleńska na lotnisko wyleciała grupa prokuratorów razem z technikami kryminalistyki, którzy będą mieć możliwość w końcu badania wraku, jak się należy, bo do tej pory zdaniem śledczych Moskwa takie badania skutecznie torpedowała. To te dwa dzienniki tak różne dzisiaj od siebie, a nie zawsze tak jest, przynajmniej różne od siebie, jeśli chodzi o sprawę analizy i wniosków co do realizacji amerykańskiej ustawy 447. Odłóżmy na bok Rzeczpospolita. Na jedynce nawet miliard złotych na nowe auto z Gliwic. Polska motoryzacja może wypracować nową specjalizację, produkcję samochodów dostawczych. Tak pisze Adam Woźniak na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. To może motoryzacją zajmiemy się po godzinie 9. Ja specjalnie motoryzacją się nie pasjonuję. Jak tylko mogę, to jeżdżę rowerem albo metrem i czuję się z tego powodu lepszym człowiekiem. Strona 5 Rzeczpospolitej. Wywiad z europosłem, ważnym europosłem Prawa i Sprawiedliwości, panem profesorem Zdzisławem Krasnodębskim. I pytanie, czy Unia Europejska, jaka wyłoni się po wyborach, będzie bliższa polskiej racji, czy odwrotnie, pyta dziennikarz Jacek Nizinkiewicz. Pan profesor odpowiada: mam nadzieję, że będzie bliższa polskiej racji stanu, a pewne sprawy, które są dla nas ważne, będą lepiej realizowane i będzie lepszy kontekst oraz klimat polityczny, żeby nasze postulaty były wysłuchiwane i tak dalej. Kogo polski rząd zgłosi na unijnego komisarza, pyta dziennikarz Rzeczpospolitej. No, pytanie takie, na które odpowiedź jest jasna, nawet nie ma co jej cytować, czytać, ja mogę ją od razu państwu przywołać. Pan profesor odpowiedział zapewne, że toczą się negocjacje i żaden rząd nie zgłosił swojego kandydata, bo jest to niezgodne ze sztuką negocjacji. Tak zgaduję, a jak powiedział pan profesor, musimy znaleźć większość dla naszego kandydata. Jak pokazuje praktyka, pierwsze konsultacje odbędą się zapewne zakulisowo. Potem ważne jest wysłuchanie w Parlamencie Europejskim. Jestem przekonany, że polski kandydat będzie na tyle dobry, że zostanie zaakceptowany bez trudu. No, niedużo się pomyliłem. Takie to jest, jak się zadaje pytania, kto będzie komisarzem, to jakie innej odpowiedzi można się spodziewać. To może tyle, jeżeli chodzi o dziennik Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza, która dopiero co swoje 30-lecie obchodziła, pisze na pierwszej stronie oczywiście o kościele i tak się stało, że kiedy tylko zobaczyłem Gazetę Wyborczą, od razu dzwoni do mnie ksiądz Maj, żeby powiedzieć, że to nieprawda. Mam nadzieję, że ksiądz Maj dojedzie do nas i będzie gościem Poranka Wnet, a w tym miejscu kończymy przegląd prasy.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Instytut Religijno-Patriotyczny imienia świętego Józefa Sebastiana Pelczara Iskra Bożego Serca i Maryi w Krakowie ma zaszczyt zaprosić państwa na konferencję historyczną Bóg, Honor i Ojczyzna, poświęconą żołnierzom niezłomnym. Prelekcje wygłoszą Kamila Sachnowska, dr Wojciech Frazik i dr Dawid Golik. Kraków, 13 maja, godzina 12. Zapisy prowadzimy za pośrednictwem maila kontakt@iskrabożegoserca.pl. Serdecznie zapraszamy.
No to teraz dalsza część słupa ogłoszeniowego. Informacja o koncercie 10 maja o godzinie 19. To jest dzisiaj, zdaje się. Pan Pałuszek wystąpi w Planetarium Niebo Kopernik w Warszawie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ogłoszenie numer 3 na 12 kroków nie z tej ziemi. Dzień skupienia to propozycja dla tych, którzy chcą poprawić relacje z samym sobą, swoimi bliskimi i z Panem Bogiem. Zaprasza ksiądz profesor, doktor habilitowany Romuald Jaworski. Szczegóły na dni skupienia w dobrym miejscu. Zapraszamy. Wszystkie informacje dodatkowe na stronie Dobre Miejsce. I to był radiowy słup ogłoszeniowy, a po nim pora na Częstograj, czyli piosenkę wybraną przez Tomasza Wybranowskiego. Jest godzina 8:16, to najwyższy czas, żeby w poranku wnet na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie i na www.wnet.fm zawitał gość poranka.
Wywiad wnet.
A gościem poranka wnet jest Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zacznijmy od tego dwugłosu, który wzbudził moje zdziwienie w przeglądzie prasy. Dwa dzienniki, nasz dziennik, Gazeta Polska codziennie, ten sam temat na okładce, a jakże różne opinie i różne konkluzje. Oczywiście ustawa 447, dziennikarz naszego dziennika pisze, że w zasadzie USA naciska na wypłacenie odszkodowań za mienie bezspadkowe. Gazeta Polska codziennie pisze coś biegunowo odległego, że takich nacisków nie ma, a Kukiz 15 zgłasza swój projekt ustawy, żeby prawnie zagwarantować, że żadne pieniądze za mienie bezspadkowe wypłacane nie będą. To jest ustawa, którą zgłosił pan poseł Tomasz Rzymkowski.
Tak jest. Więc ja jestem przekonany, że naciski są rządu USA i prawdopodobnie Izraela na rząd polski. To są bardzo mocne naciski i prawdopodobnie polski rząd jest szantażowany i prawdopodobnie ulega temu szantażowi. Dlatego Kukiz 15 powiedział: sprawdzam, i złożyliśmy we wtorek projekt ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej przed roszczeniami do mienia bezdziedzicznego. Co ta ustawa przewiduje? Ona przewiduje zakaz zaspokojenia takich roszczeń i konkretne wytyczne dla przedstawicieli naszego państwa, jak się powinni zachowywać w rozmowach z naszymi partnerami zagranicznymi.
Ja tylko wrócę do tego zdania, że rząd pana marszałka zdaniem ulega tym naciskom. Kiedy się patrzy na warstwę retoryczną, to wydaje się coś biegunowo odległego. Czy i ekspoze pana ministra Czaputowicza i kolejne deklaracje premiera Morawieckiego mówią, że ani guzika od naszego Sukmanu nie oddamy.
Bo słowa, panie redaktorze, nic nie kosztują. Pamiętamy obietnice Prawa i Sprawiedliwości o podniesieniu kwoty wolnej od podatku. Minęło 3,5 roku i nic się tutaj nie wydarzyło. Nadal mamy najniższą w Europie kwotę wolną.
Chociaż dla najbiedniejszych co nieco się podniosło.
Dla tych, którzy zarabiają 500 zł miesięcznie, to jest paru studentów w Polsce. Panie redaktorze, to był, prawda, taki zabieg marketingowy dosyć prostacki, muszę powiedzieć.
Ucieczka przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
No może, natomiast ludzie cały czas, prawda, mają najniższą kwotę wolną od podatku w Europie. W każdym razie, wracając do 447, słowa nic nie kosztują, natomiast zobaczymy, jak się zachowa Prawo i Sprawiedliwość wobec naszej ustawy. Ja mogę powiedzieć, co się działo.
Ja wiem, zgłosi własną.
Ja powiem, co się działo na prezydium Sejmu, czyli marszałek, wicemarszałkowie. Miesiąc temu złożyliśmy projekt uchwały w sprawie 447, zobowiązującą rząd do określonego zachowania. I wtedy marszałek Kuchciński wstrzymał pracę nad tą uchwałą, dlatego że powiedział, że sprawa jest delikatna i musi zapytać Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No i od 30 dni czekamy na stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie możemy się doczekać.
A czy ja rozumiem, że marszałek jest nauczony doświadczeniem z poprzedniej nowelizacji ustawy o IPN, gdzie także klub Kukiz 15 był takim motorem działań, który trochę dopingował rząd, żeby tą nowelizację przyjąć, żeby penalizować, mówienie o polskich obozach koncentracyjnych, no i skończyło się niemałym skandalem.
Skończyło się wielkim skandalem. Znaczy, fragment tej ustawy był nasz, ten dotyczący propagandy Ukrainy. Banderowskiej, tak. A skończyło się olbrzymim skandalem, który polegał na tym, że w ciągu paru godzin pod naciskiem USA i Izraela Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z ustawy o IPN-ie, łamiąc konstytucję i łamiąc regulamin Sejmu.
A teraz nie będzie podobnie?
Teraz może być niestety podobnie, to znaczy pod wpływem właśnie nacisków zagranicznych obawiamy się, że Prawo i Sprawiedliwość uchwali jakiś fundusz odszkodowawczy za to mienie bezdziedziczne, co byłoby precedensem na skalę światową, bo w żadnym porządku prawnym za mienie bezdziedziczne nie wypłaca się żadnych odszkodowań. Jeżeli ktoś zginął, umarł, nie ma spadkobierców, to własność przyjmuje państwo. Wszędzie na świecie, tak? W związku z tym my tą ustawą chcemy wprowadzić to, co powiedziałem wcześniej, czyli zakaz zaspokajania. Dwa, sankcje karne dla tych przedstawicieli państwa polskiego, którzy by zachowywali się niezgodnie z ustawą, czyli prowadzili jakieś negocjacje. Chcemy dać ochronę prawną obywatelom, którzy, wobec których takie roszczenia byłyby wystosowane i chcemy po czwarte obowiązku rządu przedstawiania raportu o tym, czy tego typu roszczenia były
zgłaszane. Ale powinien się bać chociażby minister Czaputowicz, szef MSZ-u, który pewnie rozmawia i mówi, nie możemy, nie damy, niesprawiedliwe, to już są rozmowy, to już podlega pod paragraf karny?
Tak, tak. Znaczy 25 października
to może w ogóle by się nie spotykał z przedstawicielami Donalda Trumpa, bo to było dla niego bezpieczniejsze w takim wypadku.
My mieliśmy spotkanie, którego szczegółów do końca nie znamy. To jest kwestia notatki ujawnionej gdzieś w internecie. Między przedstawicielem sekretarza stanu, a przedstawicielem ministra spraw zagranicznych 25 października. I to, co nas zaniepokoiło, Kukiz 15, w relacjach z tego spotkania, to, że zabrakło tam zdecydowanego oświadczenia przedstawiciela ministra spraw zagranicznych Polski, że żadne roszczenia nigdy nie zostaną pokryte, tak? I ta nasza ustawa wymusi na naszych dyplomatach, żeby w ten sposób oświadczali. Panie redaktorze, to jest kwestia oczywiście pewnej gry dyplomatycznej również, tak? I no to jest wykorzystywane przeciwko nam. I my się nie zgadzamy na to, żeby w ogóle ten temat się pojawiał. Ale pewnie zamknąć raz na zawsze.
No ale to w takim wypadku trzeba się po prostu nie spotykać z Amerykanami, no bo oni pewnie zawsze w jakimś stopniu...
Ale trzeba się spotykać i mówić jednoznacznie.
Tą sprawę podnoszą.
Nie ma tematu. No i my chcemy narzucić ten obowiązek, bo widocznie
i tak mówią polscy politycy otwarcie.
No ale w rozmowach wygląda na to, że nie mówią. Tak? Ostatnio powiedzieli, ale powiedzieli tylko dlatego, że Kukiz 15 tą sprawę podnosi, prawda? I oni się przestraszyli, w sensie przestraszył się prezes Kaczyński i premier Morawiecki. I te ich wypowiedzi też nie są do końca jednoznaczne.
To, co powiedział pan Carr, Alan Carr, przedstawiciel pełnomocnik prezydenta USA Donalda Trumpa do spraw antysemityzmu, że ta ustawa nie zakłada żadnych sum, żadnych reparacji, nie nakłada na Polskę żadnych obowiązków finansowych, bo taki jest mniej więcej sens wypowiedzi pana Carra. Pana nie uspokaja, pana marszałka?
Nie, zupełnie nie uspokaja. To jest tak, że po pierwsze rząd polski nie powinien podpisywać deklaracji terezińskiej, od której się wszystko zaczęło z 2009 roku. To był rząd PO-PSL. I w której pierwszy raz pojawiła się kwestia mienia bezdziedzicznego. Tak? Znaczy, to wszystko, panie redaktorze, wiąże się jeszcze inną kwestią szerszą, mianowicie taką, że Polska jako jedyne państwo w Europie Środkowo-Wschodniej nie ma ustawy reprywatyzacyjnej, kompleksowej. Tak? Był projekt niedoskonały, przedstawiony przez pana Jakiego i on został zablokowany przez premiera Morawieckiego.
Bo zakładał, że tylko Polacy, zdaje się, będą mogli dostać rekompensatę za zabranie im, za zabrane.
I to by się nie obroniło w sensie prawnym, natomiast to nie zmienia faktu, że to Polacy przede wszystkim byli pokrzywdzeni, są pokrzywdzeni cały czas, dlatego że stracili majątki najpierw przez grabież niemiecką, a później komunistyczną. No. I cały czas ustawy nie uchwalono o częściowym odszkodowaniu, bo oczywiście nie stać państwa na pełne, ale najważniejsze jest to, że ktoś te wszystkie majątki przejął. I kto przejął? Przejęła nomenklatura postkomunistyczna, dawna komunistyczna i przejęła nowa nomenklatura partyjna, czyli ludzie powiązani ze wszystkimi partiami w Polsce.
To prawo jest wiążące wyłącznie dla nas, dla Departamentu Stanu, który został zobowiązany do przygotowania przed amerykańskim kongresem jednorazowego raportu dotyczącego realizowania przez poszczególne kraje postanowień deklaracji terezińskiej. Tak mówi pan Carr. To nie brzmi groźnie. Może oczywiście Departament napisze sobie w październiku październiku jakiś raport, a my możemy się w ogóle nie obruszać na to i żadnej ustawy nie przyjmować, po prostu to zlekceważyć.
Jak kongres...
I udać tego nie ma.
Jak kongres tak potężnego państwa jak Stany Zjednoczone przyjmuje tego typu uchwałę, to zawsze powinniśmy się ustawę, to zawsze powinniśmy się obawiać. I ten raport jest niepokojący. On będzie dopinany w najbliższych miesiącach. No i zobaczymy, co się w nim okaże. Ja bym przy okazji przypomniał o takiej sprawie, o której mało kto wie. Mianowicie na gruncie ustawy o relacjach między państwem polskim a gminami wyznaniowymi żydowskimi z 1997 roku przekazano już olbrzymie mienie i odszkodowania, to jest około 80 milionów złotych odszkodowań, organizacjom żydowskim. Otóż, proszę zauważyć, nie tylko gminom wyznaniowym żydowskim w Polsce, ale również organizacjom zagranicznym żydowskim, tak? Czyli mamy też już taki precedens w historii III Rzeczpospolitej i obawiamy się, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi dokładnie to samo. Dlatego, że nie potrafi prowadzić podmiotowej polityki zagranicznej, szczególnie wobec USA i Izraela.
Inne państwa już się ugięły, mamy ten przykład Szwajcarii.
Czesi się ugięli, Szwajcaria. No, Szwajcaria to jest bardzo niepokojący przykład, no tam była olbrzymia presja międzynarodowa. Chodziło o złoto w bankach szwajcarskich. No i Szwajcarzy musieli wypłacić odszkodowania.
Zmieńmy temat, bo jest pan liderem listy Kukiz 15 w Warszawie i 8 okolicznych powiatach. Wczoraj szczyt w Rumunii, 27 liderów się spotkało, a konkluzje tego szczytu prawdziwe przedstawił Donald Tusk, szef Rady Europejskiej, mówiąc, że tuż po wyborach, 28 maja odbędzie się szczyt unijny, które będzie początkiem procesu nominacji na najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. Moim celem jest przeprowadzenie wyborów kierownictwa unijnych instytucji w szybki i efektywny sposób, mówi Donald Tusk. Niektórzy mówią, że to być może chęć wyprzedzenia woli wyborców, która się objawi w całej rundzie wyborów od 23 do 27 maja w różnych państwach europejskich.
Mhm. No więc ja rzeczywiście mam zaszczyt otwierać listę w Warszawie i 8 powiatach podwarszawskich. Przy okazji powiem, że dzisiaj będziemy prezentować wszystkich kandydatów z tej listy o 11 pod siedzibą Komisji Europejskiej. Zapraszam serdecznie pana redaktora.
Niedaleko.
Niedaleko. Mamy świetną listę, to jest najmłodsza lista w Warszawie i wyróżnia się tym, że nie ma ani jednego byłego członka PZPR-u. Natomiast mamy wspaniałych, w odróżnieniu od wszystkich list konkurencyjnych, o ile się dobrze orientuję, bo i w PiS-ie są byli PZPR-owcy i w Platformie.
Myśli pan o swoim koledze z listy numer jeden, ale akurat tutaj ta przynależność nie jest chyba tak...
Takim koledze?
Z jedynki.
Myślę o panu Sariuszu Wolskim, tak. Myślę o panu Cimoszewiczu też.
I myślę, że bardziej...
Myślę o pani Annie Grodzkiej, myślę o panu Jakubiaku wreszcie. Natomiast my mamy świetną listę młodych profesjonalistów.
Ja tylko dopowiem, żeby było jasne, że Jacek Sariusz Wolski od lat 80. współpracował z Solidarnością, wystąpił z partii, działał w Solidarności, pisał w prasie podziemnej i jest weteranem i dość dobrym, wszyscy mówią, znawcą procesu europejskiego.
I weteranem Platformy Obywatelskiej.
Również.
Teraz Volta, dlatego że chciał zostać nadal europarlamentarzystą,
tylko,
prawda?
Żeby była jasność, no, bo tak mówienie, że był, to jest nieuczciwe, panie marszał.
Panie redaktorze, proszę nie zarzucać mi nieuczciwości w takim razie, ale poprawię się już. Czyli najpierw był w PZPR-ze, później był w Solidarności, a później był w Platformie Obywatelskiej, a teraz jest w Prawie i Sprawiedliwości. Czyli zawsze, prawda, tak jak...
W latach 80. bycie w Solidarności, nie wiem, czy było takie wygodne w stanie wojennym.
Bycie w Platformie przez kilkanaście lat było zapewne bardzo wygodne. I teraz bardzo wygodne jest bycie w Prawie i Sprawiedliwości. To, co nas jako Kukiz 15 denerwuje, to jest tego typu właśnie koniunkturalizm. Na naszej liście koniunkturalistów nie ma. Na drugim miejscu za mną jest Tomasz Rzymkowski, na trzecim Paweł Tanajno, później Agata Witkowska, przedsiębiorcy, wybitni prawnicy, nauczyciele. Zachęcam wszystkich, żeby się przyjrzeli liście warszawskiej, podwarszawskiej Kukiz 15. Co do tego szczytu, to rzeczywiście, no wydaje się to... Znaczy, przede wszystkim tak, Donald Tusk sam nie podejmuje żadnych decyzji, więc musiał dostać takie polecenie prawdopodobnie od pani Angeli Merkel. I to jest taki troszkę próba działania wyprzedzającego, czyli nie czekamy na wyniki wyborów demokratycznych, nie czekamy na to, czy te stare partie, stare frakcje europejskie, czyli tak zwani chadecy, bo to żadni chadecy nie są, i socjaliści, będą mieli nadal większość, no tylko rozpoczynamy ten proces wyboru najwyższych eurobiurokratów, licząc na to, że te stare siły będą miały cały czas przewagę. A my liczymy z naszymi partnerami europejskimi, czyli z Ruchem Pięciu Gwiazd i innymi grupowaniami antysystemowymi z Finlandii, Grecji, Chorwacji, Estonii, że jednak będzie zasadnicza zmiana po wyborach europejskich, to znaczy, że ugrupowania antysystemowe powstrzymają te stare partie.
Antysystemowy także jest PiS dla niektórych unijnych biurokratów. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że są dwie ważne rzeczy do załatwienia w tych wyborach. Po pierwsze, uratowanie jednolitego rynku, a po drugie, większa demokratyzacja procedur europejskich. Pod takimi priorytetami pan by się podpisał, panie marszałku?
No pewnie tak, tylko że ja nie widzę po działaniach Prawa i Sprawiedliwości, żeby w tym kierunku cokolwiek robili, prawda? No proszę zauważyć, że pakiet mobilności został przyjęty.
Pakiet mobilności
może uderzyć
jeszcze
150 tysięcy polskich kierowców, transportowców.
Jeszcze nie został przyjęty, nie ma ostatecznej decyzji, a to między innymi dzięki panu posłowi Kosmie Złotowskiemu z tego nielubionego Prawa i Sprawiedliwości, który wstrzymał procedurę.
To nie jest kwestia lubienia czy nielubienia kogoś, to jest kwestia skuteczności działania na rzecz polskich interesów. Ani Platforma, ani PiS z różnych może powodów po prostu nie były skuteczne nigdy w polityce europejskiej.
Udało się odwlec ostateczne głosowanie do nowego Europarlamentu, który być może będzie bardziej dla Polski przychylny i tą dyrektywę zastopuje. To jest sukces, kiedy ma się
walczyć
przed sobą Niemcy i Francję.
Panie
to nie jest łatwa gra.
Inny, podam panu przykład. Dlaczego w przypadku Akta 2 nie usłyszeliśmy twardej deklaracji od prezesa Kaczyńskiego, że będzie walczył o wyrzucenie tego do kosza. Tylko mówił, że będziemy kombinować przy implementacji tego do naszego porządku krajowego. Kukiz 15 mówi jasno, trzeba to po prostu wyrzucić do kosza.
A to ja jeszcze raz będę być może adwokatem diabła, taka rola mi dzisiaj przypadła. Jedyną, w zasadzie jedyną frakcją, która w tym głosowaniu ostatecznie nad Akta 2 w całości głosowała przeciwko, to byli europejscy konserwatyści i reformatorzy.
Piękna sprawa. Natomiast przed głosowaniem, jak pan wie, są długie prace, prawda? Jest możliwość używania różnych nacisków politycznych, tylko trzeba to umieć robić, trzeba umieć budować koalicję. A Prawo i Sprawiedliwość przez swoją nieudolną, niekompetentną politykę pozbawione jest zdolności koalicyjnej w Europie. I to jest olbrzymi problem dla Polski, tak? To jest jakby...
Ja nie chcę się... Akta 2, z kim pan by się skoalicjonował?
Trzeba, panie redaktorze, szukać koalicjantów. Proszę zobaczyć. Trzecia siła polityczna w Polsce, która ma w tym momencie 26 posłów, była w stanie zbudować sojusz europejski na czele z ugrupowaniem rządzącym obecnie Włochami, tak? A gdzie są koalicjanci, proszę mi wskazać, Prawa i Sprawiedliwości? No jedni wychodzą właśnie z Unii Europejskiej, tak? A drudzy prowadzą taką grę, która oczywiście jest skuteczna, mówię o premierze Orbanie, która jest skuteczna dla jego państwa, natomiast niekoniecznie jest korzystna dla nas.
To jeszcze na koniec poproszę o komentarz tej wojny ideologicznej, która się rozpętała w naszym kraju. Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15, bez ogródek mówi o tym, co myśli o działaniach Roberta Biedronia i o tych profanacjach pana marszałka. Stanowisko jest podobne?
Tak, no stanowisko jest tożsame. Znaczy, powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o te prowokacje, to jest definicyjny, podręcznikowy temat zastępczy, tak? Nagle parę dni rozmawiamy o takich sprawach, zamiast rozmawiać na przykład o kwestii wyboru do Parlamentu Europejskiego, które są bardzo znaczące, tak? I ze względu na politykę ogólnoeuropejską, i ze względu na politykę krajową. I tego typu tematy są tworzone specjalnie. Tutaj jest kwestia oczywiście wolności słowa, jest kwestia obrażania uczuć religijnych, natomiast na pewno nie powinien być to temat dominujący w naszej debacie.
To jeszcze wróćmy do tematu, ale to jest, pana marszałka to obraziło, nie obraziło ta czarna Madonna z aurolami tęczowymi?
Ja uważam, że sprawę niepotrzebnie, ona została niepotrzebnie nagłośniona przez ministra Brudzińskiego.
Tutaj zatrzymanie nie było potrzebne.
Nieproporcjonalne środki zastosowano. Znaczy, gdybyśmy mieli instytucję sędziów pokoju, które proponuje Kukiz 15, no to jest sprawa, która powinna być rozstrzygnięta w ciągu godziny przez sędziego pokoju, czy pół godziny. Ta pani powinna dostać grzywnę albo nie dostać, tak? W zależności, co by sędzia uznał, i sprawy nie ma, tak? A tutaj wielka debata ogólnonarodowa, kto się czuje zagrożony, kto nie, jakieś zwariowani posłowie, prawda, wysyłają kolejne zawiadomienia do prokuratury. No nie rozumiem tego.
Kilka tygodni temu PiS powiedziało sędziom pokoju, tak, dobry pomysł, będziemy realizować. Na czym ten projekt utknął? Gdzie jest teraz?
No, utknął gdzieś w pracach w Ministerstwie Sprawiedliwości, dlatego że Ministerstwo Sprawiedliwości trochę nieładnie się zachowało i dołączyło do tego jakąś kolejną wielką odsłonę reformy wymiaru sprawiedliwości, pod którą my się nie podpisujemy. Chodzi o spłaszczenie struktury. Tak? My chcielibyśmy po prostu przyjąć czysty projekt sędziów pokoju i myślę, że on miałby szansę na poparcie wszystkich ugrupowań politycznych. Tak? Natomiast podejrzewam, że to już jest raczej kwestia początku przyszłej kadencji Sejmu.
Przyszła kadencja Europarlamentu jest bliższa. Tak jest. Często to pytanie zadaję politykom, Markowi Jurkowi, który startuje z waszych list jako lider w Wielkopolsce. Czy widzi siebie we wspólnej frakcji po wyborach z Prawem i Sprawiedliwością?
Ja się widzę we wspólnej frakcji z naszymi sojusznikami europejskimi.
A jeśli się nie uda tych dwóch krajów jeszcze dołączyć, znaleźć, żeby już dużą eurorealistyczną...
Ja bym nie chciał być w frakcji wspólnej z socjalistami. Ja mam wolnorynkowe podejście, Prawo i Sprawiedliwość jest partią wybitnie socjalistyczną, etatystyczną, narzucającą ludziom, w jaki sposób mają żyć. Ja się na to nie zgadzam.
Ale podatki, bronią biurokracja. Jednolitego rynku i wolności na tym rynku.
Ja nie wiem, jak, w jaki sposób bronią, panie redaktorze, ale myślę, że już nie mamy czasu za bardzo tego
8:36, Stanisław Tyszka, marszałek, wicemarszałek Sejmu Kukiz 15. Dziękuję bardzo wizytę i miłego do dnia. Zobaczenia.
Do zobaczenia, panie redaktorze.
To nie jest bardzo wykluczone. No to co? Teraz łyk muzyki, a zaraz potem wrócimy do, mam nadzieję, od polityki do spraw sakrum.